Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, a Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to potomek legendarnego programu Lechistan. Mało tego, to lepsza wersja Lechistanu, bardziej uniwersalna, która ma przypomnieć nam wszystkim, skąd jesteśmy i dokąd idziemy. Otóż jesteśmy od setek lat społeczeństwem multikulti. Jeśli pani od historii mówiła co innego, znaczy, że nie odsłuchała wszystkich podcastów jeszcze.
Tak, ale nie mów, że lepsza, bo trochę się Lechistanowi przykro zrobiła. Nie tak lepsza, myślisz? Tylko taka, powiedzmy, bardziej...
Najpierw powiedzmy, co dzisiaj, w dzisiejszym odcinku copiątkowego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti.
Co?
Aha, dzisiaj. Dobra, tak, dzisiaj. No co, dzisiaj. Na przykład, co, o czym dzisiaj będziemy mówili?
A no tak, rzeczywiście, nagrywamy, już czas start. A dzisiaj pozostaniemy w Krakowie, ale tym razem odwiedzimy...
Bo tydzień temu byliśmy w Krakowie.
Tak, ale zawsze jesteśmy z kimś innym. Pokazujemy, że chodzimy po tym Krakowie i cały czas na kogoś
wpadamy. To mikro zagadkę, którą za 30 sekund odpowiedź damy. Pocztowanie suszelcy, sad mismo u gradu, prelepum gradu Kraków, mismo sad...
U Kraków.
Nie znam, koi padesz. Sad mismo u Krakowu, a za to, što zbog toga, mnogo ludzi iz Hrvatski došao je u Kraków.
I, mi smo iz Hrvatske. Okej, proszę państwa.
I rozwiązanie konkursu.
Tak, rozwiązanie. Chorwaci, proszę państwa, dzisiaj i pokażemy ich, jak tutaj w naszym prastarym grodzie rozwijała się ta wizja jugosławizmu, przedmurza, rekonkwisty, panslawistyczne wątki nawet, ale także pokażemy, że jak ta rekonkwista, to i szacunek dla tego wroga muzułmanina okazuje się i współpraca z nim często, że to wcale nie okazuje się, że nie wróg, a nawet poczucie, że on jest tak naprawdę Chorwatem. Ten muzułmanin szczególnie, żeby mówił tylko po naszemu, tak? A jeszcze dorzucimy Żydów sefardyjskich, żeby nie zabrakło tego całego multikulti.
Czyli gdyby państwo wsiedli w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, w maszynę czasu i tak przejechali sobie przez stulecia po Krakowie, to państwo tu wrócą do swojego domu w jednej ręce chorwacki przód, tak, dobra szyneczka wędzona, w drugiej jakaś rakija chorwacka dobra, a człowiek nie opuścił polskich granic. Jest taka możliwość, ale to trzeba słuchać naszego podcastu.
Tak. To teraz. Co? Zaczynamy od listów do nas?
Właśnie, ogłoszenia drobne i komunikaty.
No właśnie.
No ale gdyby to była niewielka miejscowość, to jest ogłoszenia parafialne.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zatem... Proszę państwa, doszło do pewnego zamieszania. No, Albert Einstein Nobla dostał za pracę o zakrzywieniu czasoprzestrzeni. Nam się tak to zakrzywiło, że już sami nie wiemy, które listy od państwa dotyczą Lechistanu, a które Babla. No i w list z 12 lutego, panie Pawle, uwielbiamy pana słuchać, a już dzisiejszy odcinek Lechistanu mnie powalił. Kocham historię podaną w taki sposób, jak to robicie z panem Adamem. Dziękuję i czekam na jeszcze. To my bardzo dziękujemy za ten list.
To jest list anonimowy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Przepraszamy autora, że nie podaliśmy jego imienia, ale 28 lutego pan Daniel napisał: panie Pawle, jak to zwykło mówić pan Adam, panie Adamie, z wielu audycji, jakie słucham, Babilon, a wcześniej Lechistan. Panie Danielu, nie Babilon, tylko Babel. Babel.
Tak.
Ale Babilon ma też inne skojarzenia.
Tak.
Być może w przyszłości...
Nierządnica babilońska. Będzie, dobra, ale już to...
Fascynujące, niesamowite, pisze pan Daniel. Szanowni panowie, skąd wy macie taką wiedzę?
Liczę teraz autentycznie... znaki zapytania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Diabelsko. Autentycznie człowiek chłonie te informacje jak gąbka w wodę i ciągle jest mu mało. Dodatkowo żartobliwa forma. Panie Danielu, bardzo dziękujemy za przepiękny list. Pozdrawiamy. List z kolei z 6 lutego. Witam, chciałbym wam podziękować.
Ale to był, Pawle.
Ten był już.
Ten tak? Był, tak, ten czytałem. Przepraszam, 6 lutego, no już nie odgrzewajmy, jak powiem teraz tak, jak się mówi o Danielu Obajtku. No, proszę nie odgrzewać starych kotletów. Dobrze.
Ale Adam powiedział to bez żadnego przekleństwa, mówiąc tak, tak, że to jest, jednak się liczy.
Jakbyśmy rozmawiali, wiesz, że zupełnie inaczej rozmawiamy przez telefon, prawda?
No tak, ale pan Tomek, który do nas napisał, pisze do nas pozytywnie. Podobno w mediach jest taka zasada, czy w ogóle w naszym kraju, że jak coś dobrego, to można 2-3 razy powiedzieć, powtórzyć. Jak coś złego, to lepiej
Natomiast pamiętam, że mówiliśmy jeszcze o jakimś liście od pana, ale nie wiem, czy go czytaliśmy ze Śląska. Który też mu się bardzo podobało, tak. Te wszystkie tematy niemieckie.
Także proszę państwa, obiecujemy, że tą teczkę z listami od państwa będziemy w porządku trzymać.
Zbieramy na państwa teczkę, teczki, nie jedną, tak? Dobrze, ale...
Wracamy do Krakowa.
Żarty się skończyły, tak, dokładnie, zaczęły się schody. Wracamy do Krakowa. Więc parę słów o samych naszych biało-czerwonych przyjaciołach. Szachownica biało-czerwona, chorwacka. Skąd oni w tym naszym wspaniałym, prastarym Krakowie? No, wątek oczywiście jest ważny węgierski w tym wszystkim i nieraz się jeszcze on pojawi, bo Chorwaci byli w ramach jednego państwa z Węgrami od 1102 do 1918. Czyli długo, najdelikatniej mówiąc. Oczywiście dzisiaj dzieci uczą się w szkole, że jest madziarska, jak już mówiliśmy o tych językach, ale ta stara to była ugarska. I państwo się nazywało Chorwacka-Ugarska. Bo pierwsza literka jest H, prawda, przez U. Ale powiedzmy, że potencjał Chorwacji był mniejszy niż Węgier. W efekcie to nie była taka symetryczna relacja, równoprawna, ale mimo wszystko przez wieki Chorwaci mieli swój parlament, sabor, tak, jak zebranie. Mieli wicekróla Bana, to tak samo jak słowo pan.
I słowo panie
Pawle.
Zbanować. Czyli
już to proszę pana, to już jest z języków
współczesnych.
Współczesnych angielskich. Natomiast ban, pan szukamy jeszcze w irańskim, a potem prawdopodobnie przez Awarów, tu spór historyków, co to za język, ale najprawdopodobniej turkijski, do nas. I oczywiście Chorwaci w tym związku nie doszło do ich madziaryzacji elit. Elity, oczywiście mamy dużo przykładów wybitnych Chorwatów, którzy żenili się z Węgrami. To się przekładało na to, że są bohaterami dla Węgrów i dla Chorwatów, bo i mówili, i pisali piękne dzieła po chorwacku, po węgiersku, mieli wkład, to na pewno, ale przetrwała jakaś też przetrzebiona przez wojny szlachta, też niestety nie przez tylko Turków, tylko Habsburgowie, jak jedną urotę, czyli spisek zawiera inaczej, tak, zrobili porządek z frankopanami i z ryńskimi, że tak powiem, byłem w tym miejscu, w Jednernojestadt, gdzie ich po prostu kładli główka, a oni, opowiem jeszcze o nich, próbowali się zaprzyjaźnić, byli tak zdesperowani, że nawet odwiedzili Stambuł i próbowali przeciwko Habsburgom, ale byli też u nas i próbowali nas przekabacić, ale stwierdziliśmy, nie będziemy jednak Habsburgom podpadać. No więc mamy coś takiego, że w efekcie w tym związku z Węgrami to jest związek inny niż na przykład Słowaków, Rumunów, Serbów, i Rusinów, Ukraińców, bo w efekcie Chorwacja miała autonomię po tak zwanej nagodbie w 1868. Jak powstały Austro-Węgry, to jedyny region Węgier z autonomią to właśnie Królestwo Chorwacji i Slawonii. Sama Chorwacja, jak państwo kojarzą, wygląda jak bumerang, albo jak półksiężyc, bój się Boga. Ale to właśnie efekt tych wojen z Turkami, którzy tak walili tam szczególnie właśnie w kierunku na Zagrzeb i dlatego są tak wbici klynem, że tak powiem. I oczywiście, jak zobaczycie, bo przepraszam, jesteśmy na ty, to nie będziemy sobie persirati, jak to się mówi, to wiadomo, że mamy też coś takiego, że będziemy pokazywać związki Chorwacji z Bośnią, bo cała historia łączy te dwa kraje. Więc kiedy u nas widzimy więcej tych Chorwatów? No widzimy ich na pewno w XVI wieku i dzisiaj opowiemy sporo o nich, w XVII wieku i oni oczywiście trafiają na Uniwersytet Jagielloński, który wtedy jest znakomitym uniwersytetem i jednym z nich jest Vinko Pribojewicz, pochodzący z Chwaru, wyspy przepięknej w Dalmacji i generalnie to jest jeden z paradoksów historii, że ten kler katolicki z Dalmacji w XVI-XVII wieku odegra bardzo dużą rolę w rozwoju idei protojugosłowiańskiej, tego pomysłu na to, że mamy Jugosłowian, czyli południowych Słowian i powinni się trzymać razem. Wówczas nazywano ich Ilirami. Dzisiaj to jest lud indoeuropejski, który mieszkał tam przez wieki, został podbity, walczył heroicznie, podbity przez Rzymian. No i było takie przekonanie, że Lech, Czech i Rus przyszli stamtąd do nas. A no my wiemy, że było na odwrót, ale że no to troszeczkę jak w Seksmisji, tam na wschodzie musi być cywilizacja, to było tu przekonanie, to na południu musi być cywilizacja. I Lech, Czech i Rus ruszyli z Bałkanów w efekcie, drogi Pawle, żeby nie było, że cały czas panie Pawle. No nie oszukujmy, że jesteśmy trochę dłużej na ty niż z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. No to przypomnijmy, że oczywiście w efekcie i Arystoteles, i Aleksander Wielki, oni wszyscy byli Słowianami.
O,
więc
bardzo mi się to
wyznawcy
podoba.
Wielkiej Lechii mogą powiedzieć, przepraszam bardzo, przecież my nie jesteśmy pierwsi z naszą wizją.
Wspaniałe.
Co ciekawe, to ta nazwa Ilir oznaczała południowych Słowian, na przykład jak mamy słownik iliryjsko-łaciński, to znaczy chorwacko-łaciński. Potem się też spodobała się stopniowo Serbom, potem zamieniono na Jugosłowianie, a dzisiaj za potomków Ilirów uważają się Albańczycy. Chociaż jeszcze podkreślają, przed nimi byli jeszcze Pelasgowie, tak, czyli żeby udowodnić, że jesteśmy w ogóle hen z zamierzchłych czasów. I czyli mamy coś takiego, że przez wieki, żebyśmy kojarzyli Ilirowie, kojarzeni ze związani ze Słowianami do tego stopnia, że jak Chorwat patrzył tam na górę, to mówił tak, Boże, ale tych Ilirów dużo, w Moskwie są, w Warszawie.
To są Bałtyk.
Czyli tak, bo Ilir równa się Słowianin i praojczyzną Słowianin na Bałkany. Nie na, a wiemy, że na odwrót
ale
jest,
to
tak?
Jest w zgodzie z takim podstawowym odczuciem każdego, kto w taką ciemną, jesienną porę ja pojedzie sobie na wakacje nad Adriatyk i proszę, to moje miejsce na ziemi.
No właśnie, no dobra.
Każdy
ale
z nas się może
więc
poczuć
Ilirem. Będąc w Krakowie, no oczywiście był pod silnym wpływem Jana Łaskiego, prymasa Polski. To jest ten, którego papież uważał pod wpływem Habsburgów za diabła wcielonego, bo generalnie tamten nasz prymas no, nie przepadał za Habsburgami. W efekcie był gotowy współpracować, co robił też z Turkami. No takie były czasy, więc ten właśnie prymas Jan Łaski, tak, miał wizję, że trzeba, wtedy to był renesans, przypomnijmy, i odwoływanie się do starożytności, no i każdy chciał pokazać, że ma wspaniałe korzenie
tak.
I to takie, że był kiedyś potęgą, widzę moje imperium słowiańskie, no więc on mówił, Słowianin, wydaje mi się, wam się, że to jakiś sklawus, slave, niewolnik, taka jest etymologia, niestety, mówiliśmy o tym, nie, to nie od słowa, bo tak jest, że Słowianin, słowo Niemiec nie mowa, tak? Nie, to od sławy.
O.
Czyli od potęgi, byliśmy sławni. Natomiast, no, tak naprawdę dzisiaj językoznawcy, lingwiści mówią tak, jak spojrzymy na języki irańskie, na języki indoeuropejskie, postudujemy, to okaże się, że właśnie prawdopodobnie na tym wielkim stepie, jak żyliśmy razem z Irańczykami, stąd w ogóle prawdopodobnie nazwa Chorwat i Serb, które są pochodzenia irańskiego i są, mamy pierwsze informacje i w ogóle te nazwy, etnonimy wymienione w czasach starożytnych, tak? To w takim razie, to jak się przyjrzymy, to okaże się, że rzeczywiście mamy coś takiego, że przesuwa się znaczenie w tym rdzeniu ze sławy na słowo. Więc słowo równa się sława. Więc coś tam jest na rzeczy.
Ale na początku było słowo, w związku z czym w ogóle jesteśmy początkiem wszystkiego.
Tak, ale tutaj na początku była sława.
Naprawdę, ten podcast, ten odcinek naszego podcastu tak napawa mnie dumą.
Tak, no skończymy chyba jako wielcy lechici, to oczywiście pozwalam sobie na żarty. I w efekcie w 1525, jak wrócił w rodzinne strony na Wyspę Chwar, to tam miał taką słynną swoją mowę i tam przedstawił tą wizję opierającą się na trzech fundamentach. Słowianie są jednością, są potęgą, są wspaniali, są starożytni. Wszyscy wspaniali ludzie w dziejach świata byli Słowianami, są Ilirami i o Jezu, aż mi brak słów, tak się napompowało.
Ale to wtedy to Polska od morza do morza z jego perspektywy była absolutnie czymś rzeczywistością.
aż się chce zaśpiewać do boju.
No, Winko ale... Pribojewicz.
Tak.
Warto zapamiętać to imię i nazwisko.
Tak. Ruszamy do drugiego, bo powiemy, że to
Winko,
jest...
Że śmiaj się, bo Winko Pribojewicz. Tak. Pozdrawiamy Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Winko Pribojewicz.
Oj, proszę się tak nie pastwić.
A w Krakowie nie... jesteśmy dzisiaj w ogóle, bo żeby nie zapomnieć.
Żeby nie było, opowiemy też o Węgrzynie w jednej z podcastów, czyli o znakomitym winie węgierskim. No trzeba będzie, bo jest też kojarzony z Krakowem, bardzo związany. I kolejna postać, Juraj Kryzanc, jezuita. On się urodził akurat tak niedaleko od Zagrzebia, na granicy chorwacko-słoweńskiej, więc Słoweńcy czasami mówią, nasz on. No jak Josip Broz Tito, marszałek, matka Słowenka, ojciec Chorwat, nie, a on się czuł jugosłowiańskim Chorwatem. I jego biografia też jest bardzo ciekawa, ponieważ tutaj można powiedzieć, jak w grze komputerowej wchodzimy na wyższy level. Więc naprawdę z jugosławizmu idziemy do panslawizmu. Przejście jest płynne.
Przez Kraków.
Mniej niestety, tutaj przepraszam krakowian, ale przez Polskę, ponieważ Kryzanc odwiedza Moskwę jako dyplomata, wysłany przez papieża, gdzie oczywiście jedzie z polskim poselstwem. Pierwszy raz w 1647, w latach 50. podróżuje, odwiedził Konstantynopol, odwiedził Polskę, Ukrainę, zostawia też ciekawe opisy. Ukraińcy go lubią, bo on dostrzegał, nazywał ich Czerkasami. I uważał ich za odrębny lud od Rosjan. Wrócił do Rosji w 1659 i tutaj promuje wizję tą właśnie zjednoczenia Słowian pod berłem carskim, więc bardzo ważny dla rozwoju panslawizmu. No, od razu go podejrzewano, że jako jezuita, no to co on tam kombinuje? Jakąś unię kombinuje kościelną i tak dalej, no. Więc dawaj go w dyby i zsyłamy go w kajdany do Tobolska na Syberię. I tam siedział kilkanaście lat. Zimno było, więc zamykał się, można powiedzieć, siedział sobie przy kominku, trząsł się i pisał pracę z dziedziny lingwistyka. Tym się zainteresował i teoria polityki. Więc oczywiście wizja jego była taka. Powinno dojść do Unii Kościelnej i nawet był gotowy iść na duże ustępstwa wobec prawosławnych. I ta Unia powinna połączyć, jednocześnie powinno dojść do połączenia wszystkich Słowian pod berłem cara przeciwko tym wrednym tureckim muzułmanom i przeciwko Niemcom. Słowianie zjednoczeni i oczywiście trzeba dokonać reform administracji, bo widział słabość Rosji, znieść poddaństwo, polityka taka właśnie bardzo merkantylna, rozwój też reformy edukacji, gramatyki i tak dalej. No i oczywiście monarchia absolutna, zrobić porządek ze szlachtą i arystokracją szczególnie, magnaterią, więc nie przepadał za nami, bo to pisał szczerze. Po pierwsze, za potężna ta magnateria i tak dalej, a druga sprawa, co go irytowała, jak nas odwiedzał, no to rządzili nami Wazowie. No w sumie już spolonizowani, ale dla niego co to jest? No Szwedzi jacyś.
Nie Słowianie.
Słowianin powinien
Ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że pewnie nasi słuchacze i słuchaczki też to mają to poczucie, że Juraj Kryzanc to rzeczywiście człowiek z wielkimi horyzontami. Zajmować się w jednej...
No jak Sobolska, to są szerokie.
Tak, ale w jednej książce zajmować się reformą rolnictwa, a jednocześnie systemami politycznymi, to jest jednak... Naprawdę.
Po prostu znane jest jedno z jego dzieł, rozmowy o rządzie, znane jako właśnie polityka. Uważa się między innymi, nie ma na to 100% dowodów, ale są poważne poszlaki, no, że tutaj widać przyszłe źródło inspiracji dla Piotra I Wielkiego, dla jego reform. Co więcej, napisał też gramatyczne iskazanie. I tutaj mamy ten taki pomysł, no trzeba ustandaryzować język, żeby był jeden język ogólnosłowiański, słowiański esperanto.
No dobra, ale połączyć który bierze za podstawę wyjścia? No
łączymy tutaj trochę cerkiewno-słowiańskiego, trochę polskiego, trochę chorwackiego i tak dalej. W efekcie jest, pisał też różne inne prace i Rosjanie, i Chorwaci mówią, on odegrał wielką rolę w rozwoju naszego języka. Chorwaci, Rosjanie, tak? Że gramatyka, na przykład pierwsza praca na temat gramatyczna na temat języka rosyjskiego, to według Rosjan on. I tak samo druga, co ciekawe, mówią też Chorwaci, że to gramatyczne iskazanie to jest druga gramatyka chorwacka. Więc po prostu człowiek, orkiestra.
Ale który... jaki uniwersalizm? Przecież w tych dwóch krajach używa się dwóch osobnych alfabetów.
Ale spokojnie, drogi Pawle, nie bój się, bo miało być też trochę słów z polskiego. Nie narzekaj. To miało być ogólnosłowiańskie. I co ciekawe, no, jak posiedział kilkanaście lat, pewnego dnia przyjechano do niego, powiedziano: Juraj, jesteś wolny. No więc Juraj się spakował i przyjechał do nas, do tej strasznej Polski, ale mógł wtedy powiedzieć: dobra, tu mogę zamieszkać. Mieliście Korybuta Wiśniowieckiego, Piasta, wprawdzie pochodzenia wcześniej ruskiego, a wcześniej jeszcze litewskiego, no ale dobra, no i macie teraz Jana III Sobieskiego. Więc od 1676 można go było spotkać u wileńskich dominikanów. Tam sobie siedział, no i przyszedł jego czas, jego godzina, ruszają na Turka, oczywiście pod Wiedeń, on tam jest i ginie. No co za symbolika, Polak w bitwie
specjalnie
pod Wiedniem.
Specjalnie go dominikanie, walczą. Jego jezuity wysłali tam, bo można wrócić.
Tak, sami Pawle, no nie tak, bądź, podejrzewam. Nie atakujmy z pozycji antydominikańskich, a projezuickich. Nie chcę tutaj wchodzić w te spory między zakonnikami. Natomiast to, co jest ważne, że na pewno mamy taką klamrę, która, prawda, jego życie, które była ta wizja rekonkwisty Słowian potężnych i tak dalej. Tutaj.
Zespolonych, zjednoczonych, to jest niesamowite.
Tak, ale na pewno zrobimy podcast o Iwanie Gunduliczu, wielkim poecie barokowym, jego znakomity poemat, epos Osman, bo sam w sobie jest wielki, wspaniały, ale pokażę państwu, wam, przepraszam, że znajdziemy takie motywy, właśnie wizja Słowianie razem i hajdę na tego Turka, no to, że to jest tak, że to w XVII wieku, szczególnie w pierwszej połowie, w XVI wieku, to była wizja nie Rosja, nie Moskwa, my. Że to Polska jest predestynowana, żeby podnieść ten sztandar antyturecki. I kto o tym u nas pisał właśnie w Krakowie i tu go wydawali? Mamy postać bardzo ciekawą w XVI-wiecznej historii Chorwacji, Bartul Dziurdziewicz. Bartul Dziurdziewicz dostał się podczas bitwy pod Mohaczem, to jest, przypominam, 1526 turecko-osmański czołg przejechał się po węgierskiej armii i trafił jako niewolnik i tutaj zrobił karierę, pracował tak, w swoim życiu zajmował się sprzedażą wody, pasterstwem, rolnictwem i był też koniuszym. Zwiedził sporo.
Jak każdy prawdziwy intelektualista.
Tak. Walczył też, brał udział w wojnie przeciwko Persom. No i wreszcie w 1535, czyli po 9 latach, uciekł. Trafił do Syrii, Palestyny. Tam znalazł schronienie w samostanie, to jest bardzo ładnie, mi się podoba, to jest klasztor po chorwacku, w samostanie Franjevaczką, czyli franciszkanów w Jerozolimie, czyli mieliśmy już dominikanów, jezuitów, a teraz franciszkanów, żeby nie było, że mamy... No widzisz, Pawle, trzymamy taki równy dystans, każdego promujemy. I tutaj rozchorował się, trochę sobie tam poleżał, niestety w łożu i to długo, ale oprócz tego miał szansę, żeby zwiedzić Ziemię Świętą. No i jego dzieło, które zostało wydane w Krakowie, roku pańskiego 1548, przez oczywiście niemieckiego drukarza Floriana Unglera, który był kolegą, proszę sobie przypomnieć, przypomnijcie sobie podcast, jak opowiadaliśmy o Niemcach, to był tam Hieronim Witor, wielki, prawda, niemiecki drukarz. No i on, to jest, wydano dzieło o dyspucie z Turkiem na temat wiary chrześcijańskiej. I to jest tak, że to jest relacja z dysputy, w której on uczestniczył z właśnie derwiszem Celebiją w Oradei w Rumunii. I to zostało wydane w Krakowie i zadedykowane Zygmuntowi Staremu. Oprócz tego, że to oczywiście było po łacinie, tak, no to on sam, Dziurdziewicz, był tłumaczony na język polski i są i wtedy wydawane też właśnie w Krakowie na język polski. To, co jest w nim bardzo ciekawe, że on dołączał takie mini słowniczki do tych swoich prac, gdzie były języki turecki, perski, węgierski, chorwacki, które znał, bo on pochodził, z tego co pamiętam, ze Slawonii, tak, tej części Chorwacji położonej obok Węgier, bardzo z nimi związanej. Więc generalnie uważa się, że no on też jako pierwszy powiększył wiedzę na temat języka tureckiego w Europie, tak twierdzą Chorwaci. I plus można powiedzieć, że ten jeden z tych słowniczków to jest taki pierwszy w ogóle mini słowniczek chorwacki, tak, z językiem łacińskim. Co ciekawe, oczywiście on generalnie postulat jest taki, chodźcie wszyscy na tego Turka, zniszczmy go, rozwalmy i tak dalej. I przy całej jego jakichś takich, że oczywiście pochańcy, bisurmany, to oprócz tego, jak poczytamy go uważnie, no to jest tak, że on przyznaje, tak, że jest porządek, czysto, schludnie.
W Imperium Osmańskim.
Tak, że religię traktuje się poważnie, że wojsko jest dyscyplinowane i odważne, że mamy coś takiego, że jest sprawiedliwość, tak, że działa, no ma, może być rządy prawa, że sądy działają i tak naprawdę te porównania, on czasami, wydaje mi się, że to oczywiście był zabieg retoryczny na zasadzie idealizacji, pokazania, zobaczcie, powinno być tak samo u nas.
Jak u Turków.
Jak u Turków. Paradoksalnie, tak?
No, i to, Bartul Dziurdziewicz.
Tak, a z drugiej strony oczywiście hajdę na tego Turasa.
Ciekawe, co on tak naprawdę sądził, a co musiał pisać, bo taka była, że się tak wyrażę.
Ja myślę, że on to, jak zaraz zobaczysz dalej, no to jest mieszanka po prostu sprzeczna. To jest jednak niestety, to jest taki, no, sprzeczności wewnętrzne.
Nie,
tak?
Nawet tak się zastanawiam. W tej Oradei, jak on rozmawiał z Turkiem na temat religijny.
Derwiszem. Nie wykluczam, że rozmowa odbywała się w języku chorwackim.
Po prostu
tak. Dlatego, że możliwe, że derwisz Celebi, no, był Chorwatem albo był Turkiem, na przykład mającym żonę Chorwatkę, tak? Bośniaczkę. I kolejna postać, Andronikus, który jest znany jako Tranquillus, czyli na polski. Strogiru tłumaczymy. Strogiru. Bardzo ładne miasto. Polecamy na liście UNESCO. Koło Splitu. Znał się też dobrze właśnie z łaskimi i jak spojrzymy na jego biografię, to tak. W Stambule 4 razy był, posłował, bo służył u Jana Zapoli, przypominam, króla i tak dalej. I służył też u Hieronima Łaskiego, tego legendarnego, o którym tyle opowiadaliśmy, który na początku był dyplomatą Zapoli, doprowadził do tego, że Węgrzy uzyskali protekcję turecką, a potem stwierdził, dobra, chyba będę jednak służył Habsburgom. I to samo zrobił Andronikus. I przyjeżdżał do nas. No i między innymi...
A do Krakowa w sensie.
Tak, do Krakowa i mieszkał u nas przez 6 lat. A jak się znalazł, bo jak go wysłano z misją do Stambułu, tylko już go wysłał Habsburg, to jak wrócił, to chcieli go, drogi Pawle, zlikwidować. Bo stwierdzono, że się nie popisał jako dyplomata. Więc, że tak powiem, praca w MSZ-cie habsburskim to był ciężki kawałek chleba, więc stwierdził, dobrze, to ja się szybko podaję do dymisji i wyjeżdżam do Polski. Więc trafił do Polski. No i będąc w Polsce, trafił pod skrzydła hetmana Jana Tarnowskiego, który generalnie był pro-habsburski, ale... U niego napisał manifest do magnatów polskich Ad optimates polonos admonitio 1545, wydano oczywiście w Krakowie, gdzie też mieszkał, i Hieronim Wietor wydał. No więc przekaz jest taki, walka przeciwko Turkom, trzeba wyzwolić Stambuł, Jerozolimę i po prostu the sky is the limit.
Polska krucjata.
Leonard Cohen powinien tak grać, więc first we take Berlin, then Manhattan i tak dalej, tak? To jest taki przekaz.
No, nie, first we take Manhattan, then we take Berlin.
Dobrze, o Jezu.
Nie mylmy tego, bo to jednak może doprowadzić do pewnych nieporozumień, kiedy część naszych słuchaczy... Proszę na Manhattan, a druga część na Berlin.
Masz rację.
I ani jednego nie zdobędziemy, ani Stambułu, ani Jerozolimy.
No więc więc to, co jest znowu, wezwanie do walki z Turkami, a jednocześnie to, co jest niesamowite, no to mamy coś takiego, że jest twierdzenie, że Turcy są potężni jak starożytny Rzym, Imperium Rzymskie, bo działają jak Imperium Rzymskie. I co podkreślał bardzo, on też był krytyczny wobec tego feudalnego porządku, więc chyba niestety nie trafił do polskich magnatów, oprócz tego, że wielu z nich nie było chętnych w ogóle do bitki z Turkami, to druga opcja, będzie nam jakiś Andronikus tutaj Androny swoje sprzedawał, bo jego przekaz jest taki, że Turcy są naprawdę w porządku, bo jest merytokracja, czyli nie jest ważna pochodzenie etniczne, ale charakter, nie rasa, tylko właśnie
a
charakter.
To jest to, o czym wielokrotnie w Lechistanie mówiłeś, że
zdolność.
Tak, że bardzo wielu znanych wpływowych ludzi w Imperium Osmańskim to wcale nie byli etniczni, bynajmniej Turcy, tylko to byli ludzie, którzy byli na przykład Słowianami. To jest właśnie dokładnie, z tej merytokracji wynikało.
Dokładnie, jeszcze o tym dzisiaj wspomnijmy.
Ale on im się udało? Czy Andronikus namówił ludzi w Polsce, żeby zorganizować wielką krucjatę?
Nie bardzo, celem? Nie bardzo, ale napisał, wydał, myśleć, tak? No. Podkreślał, że Turcy to miłość do samego siebie, honor, militarna dyscyplina, a my po prostu porzuciliśmy to dla tych barbarzyńców. Czyli to był ten, znowu widzisz tą sprzeczność wewnętrzną? Turek osmański to pochaniec barbarzyńca, a jednocześnie Rzymianin. No ludzie kochani. I wydał też list Andronikusa, w którym relacjonował właśnie, można powiedzieć, takie wspomnienie z czasów, kiedy pracował dla Ludovico Grittiego, który został nawet regentem Węgier. Przypomnijmy tą postać, jest bardzo ciekawa. Pół Wenecjanin, pół Grek, który zrobił wielką karierę w Stambule, włącznie z pracą dla wielkiego wezyra Ibrahima Paszy. No i w pewnym momencie zaprzyjaźnił się też z naszym Hieronimem Łaskim, no i stwierdził, kurczę, pieczone z takimi koneksjami, to ja może bym został władcą Węgier. A dlaczego nie? A co? Nie można? Więc generalnie zadedykowane, wydane w Krakowie to dzieło jest zadedykowane Janu Tarnowskiemu i tak dalej, no ale natomiast to, co jest bardzo ciekawe, że oczywiście Hieronim Łaski się tam pojawia, często Ludovico Gritti i nagle się okazuje z tego listu, że tak naprawdę liczy się władza, liczy się rządza władzy, wola polityczna, a nie przynależność religijna i że można tak jak Ludovico Gritti czy Hieronim Łaski właśnie lawirować i starać się zdobyć pozycję, wzmocnić poprzez budowę też swoich koneksji politycznych i wpływów w Stambule u nadworze osmańskim. Następna postać, to już jest druga połowa XVI wieku, Toma Budisławicz, który urodził się w Dubrowniku, ale rodzina pochodziła z Hercegowiny i z regionu Nevesinie. I co bardzo ciekawe, no oczywiście studiował w Padwie i Bolonii. W Padwie to można było cały czas, zrobimy kiedyś o tym podcast, po prostu wtedy to były takie czasy, drogi Pawle, że szedłeś sobie ulicą, nagle Bach Polak.
W Padwie.
To po prostu od groma było naszych rodaków na uniwersytecie i nawiązał tam, poznał tam wielu właśnie Polaków, co mu potem pomogło. Został lekarzem. A że okazało się, że jest bardzo dobrym lekarzem i szczególnie zna się na astmie, a Murad III, sułtan osmański, cierpiał na astmę, więc został zatrudniony i przez 4 lata mieszkał w Stambule i za to, że leczył bardzo dobrze sułtana, otrzymał od niego nadania ziemskie w osmańskiej Hercegowinie.
Nadania ziemskie?
Tak, dostał.
No, młodzież, która nas słucha. Proszę Państwa, studia medyczne, pneumologia, w ogóle sprawy związane, to naprawdę, to jest kariera. Skończą Państwo za parę lat z nadaniami.
W Hercegowinie. Tak, no. Ziemia tam może nie najlepsza, ale za to można...
Nie chirurgia, nie stomatologia, tylko
ale
pneumologia.
Ale można na przykład pneumologia. Pasterstwo. O. I można też jakieś winko dobre zrobić, tylko trzeba znaleźć tam trochę lepszą ziemię.
Także
ale
Państwu karierę to tu młodzieży plan zapowiem.
Pamiętajmy o tym, co mówił nieodżałowany Ludwik Dorn. Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Trzeba z Hercegowiną jakoś to zrymować.
Nie da się.
Jak, na pewno?
Nie da się. Nie, powinniśmy chyba dalej już...
Ej, dziewczyno, co tam masz u siebie Hercegowinę? Tak, jakaś. No dobrze. Więc w czasie pobytu też w Stambule nawiązał kontakty z patriarchą Konstantynopola, który wtedy prowadził pertraktację? Dobrze powiedziałem.
Pertraktację. Od traktatu.
Od traktatu. Pertraktację.
Brawie. Znaczy my tak zakładamy, że on prowadził, co tam się działo, to dotychczas nie wiemy.
Patriarcha, nie on, już Toma nie był aż taki wpływowy, ale służył jako tak zwany messenger. Podróżował między Stambułem i Konstantynopolem. Tam też była kwestia, że okazało się, że jednak patriarcha nawiązał kontakty z niemieckimi protestantami. I to było... To się nie spodobało. W 1582 przybywa do Polski i został na początku lekarzem biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego.
Ciekawe, czy biskup mu nadania dał za dobre leczenie.
No, nie mówię, nie wiem, Pawle, no ale sprawdzimy. Natomiast mieszkając w Krakowie, no też wiadomo, że wtedy jeszcze Kraków był stolicą Polski. Oczywiście Krakowiacy powiedzą, formalnie byliśmy znacznie dłużej, dobra, ale okej, no nie denerwujcie się, Krakusy. Stepan Batory po prostu też brał go sobie na dwór, na Wawel, na zamek. Zapraszam tutaj Toma, będziesz mnie leczył. Więc to jest taka historia. Proszę bardzo, Chorwat z Dubrownika leczy i sułtana, i króla. Kogo ja nie leczyłem? I przypuszcza się, że tak historycy uważają, że jako lekarz taki humanista działał też aktywnie na rzecz Rzymu, na rzecz papiestwa i nawiązuje w Krakowie kontakty z różnymi prawda, politykami, urzędnikami, którzy zastanawiają się, czy może jakąś antyturecką ligę nie zbudować, sojusz. No i oczywiście, jak widzisz, no znowu jest ta ambiwalentna sytuacja, wizja tej walki z Turkami, a z drugiej strony leczy sułtana, jeszcze mi ziemię daje. No trzeba się zdecydować na odrobinę konsekwencji. Po śmierci Batorego wrócił do Dubrownika i w ostatnich latach nawet pełnił tytularną funkcję biskupa Trebinie w Hercegowinie. I oczywiście jego sława była na całych Bałkanach, jakim był znakomitym lekarzem, więc zdarzało mu się leczyć Begów z Hercegowiny i Bośni, którzy odwiedzając Dubrownik wpadali do niego, albo on ich odwiedzał.
Na USG.
Na USG, no ale oczywiście no, jego zakładam, że brał no, solidne pieniążki za te wizyty, albo za szczególnie, jeśli jechał jako lekarz rodzinny gdzieś na przykład do Mostaru. Propagował w Dubrowniku tą wizję oczywiście Polski, wyzwoliciela i tak dalej, że Polska na czele tego sojuszu państw europejskich. Co ciekawe znowu, no w Dubrowniku, który formalnie, o czym się często, jak zobaczycie atlasy, to przyjrzyjcie się, jest zaznaczane jako niepodległe państwo. Nie był lennem osmańskim. Koniec i kropka. Z dużą autonomią, ale był lennem osmańskim. Czyli w tym lennie on tutaj snuje te swoje wizje, ale ten Dubrownik, on bardzo jako tą swój heimat, małą ojczyznę, prawda, Liepa nasza domowino, czyli piękna nasza ojczyzna, promował także w Krakowie. I to była pierwsza taka książeczka, która wyszła na temat właśnie Dubrownika. Napisał ją Didacus Pyrrhus. Pyrrhus był, i tutaj wątek żydowski, był Żydem sefardyjskim z Portugalii, który, no, to były takie czasy, że ich wypędzano Żydów wtedy, koniec XV wieku, początek XVI wieku, z Portugalii i Hiszpanii. Teraz mają oba narody, przepraszają, mają wyrzuty sumienia. Przyjął chrześcijaństwo, został katolikiem, trafił do Dubrownika i się w nim zakochał. I też znał Tomę. No i co ciekawe, wcześniej na przykład studiował w Salamance na znakomitym uniwersytecie i też był lekarzem, z tego co pamiętam. I jego, co ciekawe, jak się układały losy, jego kuzyn też z Portugalii, z miejscowości Castelo Branco, to nie jest reklama teraz portugalskiego wina, tam ma, słuchaj, i szpital, i pomnik, teraz się o nim pamięta, tak? On za to trafił przez Dubrownik, gdzie spędził trochę czasu, do Salonik, gdzie w pewnym momencie to było jedno z, podobno nawet największe miasto żydowskie na świecie i bardzo długo Żydzi stanowili tam największą grupę, a nawet większość mieszkańców. Duże, ważne miasto. No i tam praktykował jako medyk. Był bardzo dobrym medykiem. I co on zrobił? On był w Portugalii, musiał przejść na chrześcijaństwo. Nazywano ich maranami. To było obraźliwe, bo nawet, że to właśnie takie świniaki, przepraszam, że to mówię, niestety, obraźliwe, bardzo pejoratywne, ale jak w Salonikach mógł dokonać coming outu i powiedzieć, przepraszam, ja jestem Żydem. I tutaj w Imperium Osmańskim mogę być Żydem. O Salonikach zrobimy podcast, bo oczywiście zrobimy o też naszych Żydach, którzy odegrali, dla których Saloniki były ważne i gdzie na przykład zdarzało im się przechodzić na islam. No. O czym już mówiliśmy trochę, o frankistach. I leczy różne ludzi, w tym muzułmanów. Amatus Lusitanus, tak się nazywał jego kuzyn. Amatus Lusitanus, Luzytania, inaczej właśnie nazwa ta starożytna Portugalii, tak jak u nas Sarmocja. I właśnie ten Didacus Pyrrhus napisał epitafium po jego śmierci. A sam Amatus jedno ze swoich dzieł, bo nie tylko leczył, ale pisał, zadedykował Józefowi Nasiemu, którego dobrze znamy, bo to wielki, bardzo bogaty, bardzo wpływowy Żyd sefardyjski na dworze osmańskim, można powiedzieć połączenie ministra skarbu i ministra spraw zagranicznych, który też prowadził, miał swoje przedstawicielstwo handlowe w Polsce, prowadził wielkie interesy w Polsce, wpływał na sytuację w Polsce, bo promował antyhabsburskich kandydatów i też nasz król Zygmunt II August potwornie się u niego zadłużył. No ale takie były czasy, a on był bardzo bogaty i jemu zadedykował Amatus dzieło. Mamy motyw taki, że Dubrownik przyciąga też Żydów sefardyjskich, jest lennem osmańskim. Inne miasto bardzo ciekawe na wybrzeżu Dalmacji, bo byliśmy w Trogirze, byliśmy w Dubrowniku, to Szybenik, z którego pochodził Antun Vrančić, który był biskupem, żył w XVI wieku. Większość historyków uważa, że w ogóle pochodził z Bośni, że jego rodzina, właśnie przodkowie uciekli przed Turkami i studiował w Krakowie, dlatego o nim mówię, ale nie tylko, bo oprócz tego został dyplomatą i u króla Jana Zapoli i współpracował z Hieronimem Łaskim, posłował do Stambułu, a po śmierci Zapoli przez 9 lat był na dworze i służył Izabeli Jagiellońce, otoczonej Polakami. Więc mamy w jego życiu bardzo wyraźny wątek Polski. I co ciekawe, to jest niesamowite, on jest kolejną osobą, która po paru latach stwierdza, wiesz co, ja bym zmienił firmę, może bym popracował dla konkurencji i zaczął pracować dla Habsburgów jako dyplomata. I oczywiście podróżował do Stambułu. I tutaj jest bardzo, i bardzo ciekawy motyw, że tak jak pisał sam Toma, że to, co jest niesamowite, że tak mi się wydaje, że to Toma albo któryś z innych Chorwatów, teraz sobie nie przypomnę, podkreślali, że jest coś niesamowitego, że po chorwacku można się dogadać w całym Imperium Osmańskim. To jest to, o czym ty mówiłeś, że jechało się do Stambułu i na dworze no po prostu spotykało się w wielkich wezyrów, jak Rustem Pasza Chyrwat, Mehmet Pasza Sokolowicz, Sokolu, którzy no, byli z Bałkanów Słowianami, muzułmanami mówiącymi super. To był język ojczysty, tak? I z nim się dogadywało. I on właśnie, Antun Vrančić, jest, to jest bardzo ciekawe, że on jest, można go uznać za takiego postać, która jest proto dla myślenia w kategoriach chorwackiego nacjonalizmu, tego, który się rozwinie w XIX wieku, w którego będzie taki bardzo wyraźny nurt, Ante Starczewicz, potem u chorwackich faszystów, przekonanie islamofilskie, tak to trzeba nazwać, że Bośniacy są Chorwatami i to kwiatami narodu chorwackiego. Wręcz. Najlepszego sortu.
Tylko religię mają inną.
Tak, nie ma problemu. Są Chorwatami wyznania muzułmańskiego. W efekcie to doprowadziło do takiej sytuacji, że dzisiaj mamy w Saborze na przykład partię skrajnie prawicową, której wiceszefem klubu jest Zlatko Hasanbegowicz. To jest taki pan, który wcześniej był ministrem kultury i jemu się zdarzyło, wyciągnięto mu, był ministrem kultury jeszcze w partii centroprawicowej, chorwackiej wspólnocie demokratycznej, chorwacka demokratycka zajednica HDZ. I on też pozdrawiał się rzymskim salutem w młodości, bo okazało się, że fascynowali go bardzo chorwaccy faszyści, ustasze i też jego przodkowie nie tylko się fascynowali, tylko byli członkami tej organizacji. I to bardzo dobrze pokazuje ten fenomen, o którym mówiliśmy, rzymskości Osmanów, to mówię żartobliwie. Natomiast to, co jest niesamowite, że on jest, ten biskup pisał na przykład listy, korespondował z Hasanbejem, osmańskim dowódcą wojskowym i urzędnikiem na Węgrzech i pisał do niego tak. I to jest dowód tego początków, tego myślenia, poczucia, że religia nie jest taka ważna, ważniejsza jest tożsamość etniczna. List od waszmości był gestem dobrego sąsiada i sprawił nam wiele przyjemności. Przede wszystkim ze względu na pokrewieństwo, które istnieje między nami, ze względu na fakt, że obaj należymy do narodu chorwackiego, z przynależności do którego obaj, wasza wysokość, waszmość bardziej, przepraszam, i ja jesteśmy dumni.
Piękne i wzruszające.
Ale proszę nas nie oskarżać, że promujemy chorwacki nacjonalizm.
Nie, ale
tylko chciałem państwu pokazać na końcu, że mamy od rekonkwisty po
Ale jaki jest morał tak naprawdę z przytoczenia tych biografii naszym słuchaczom i słuchaczkom? Po pierwsze, że jak są jacyś kaznodzieje typu, albo zakonnicy typu benedyktyni, nie wiem, jezuici i tak dalej, to albo się ich zamyka na jakimś zesłaniu w Tobolsku, tak? Tak. Albo gdzieś, jak są chorzy, to gdzieś w klasztorze, gdzieś w Palestynie tam siedzą i wtedy dopiero zaczynają tworzyć, tak? Bo jak się tylko ich wypuści, to dopiero zaczynają dyplomacją się zajmować.
Tak, albo jadą pod Wiedeń i giną w bitwie. Właśnie. Siedziałby w tym Tobolsku normalnie ten Krzyżanicz i pisał.
Tak myślę, że ktoś może nas zapytać o Iwa Andrycia.
Ale wiesz, z drugiej strony,
Iwa Andrycz w Krakowie studiował.
Oczywiście.
Nawet chyba ulica jest jego.
Tak, i oprócz tego zrobimy o nim podcast.
To tak myślałem o tym.
Drogi Pawle, materiału jest u nas dostatek. I ciut.
Drodzy Państwo, po pierwsze proszę pisać do nas na adres babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Za tydzień, w piątek, kolejny, świeżutki odcinek naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, a do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.